Dzień dobry wieczór, Piotrze.
O, dzień dobry wieczór. Witam w kolejnym serialowym filmotekarium.
No tak, i dzisiaj? Dzisiaj będzie kontrowersyjnie. Nawet nie wiem do końca, jak zacząć. Bo tyle złego, co ja usłyszałem o serialu, który będzie dzisiaj omawiany, to dawno już o żadnym serialu się nie nasłuchałem. A chodzi konkretnie o serial Pierścienie Władzy. No cóż, to był mój początek. Na razie enigmatycznie, no ale na początek wystarczy.
Tak, to jest jedna z bardziej kontrowersyjnych produkcji serialowych ostatnich lat. W zasadzie wstęp do Władcy Pierścieni, wyprodukowany za ogromne pieniądze przez Amazona. Serial trafił do dystrybucji we wrześniu ubiegłego roku. No i wzbudził skrajne opinie i to możemy o nim powiedzieć. Wielu krytyków, szczególnie na YouTubie, nie zostawiło na pierścieniach suchej nitki. Czy słusznie i czego się spodziewać z drugiej części, o tym opowiemy w dzisiejszym serialowym filmotekarium, gdzie rozkładamy na czynniki pierwsze seriale z wątkami horrorowo-fantastycznymi. Rozkładamy seriale, ale tylko latem. Zimą rozkładamy filmy. Na początek może jednak taka mała polecajka z mojej strony. Jak wiecie, założyłem sobie niedawno kanał, więc możecie go odwiedzić i posłuchać tam o UFO historii, a on się właśnie UFO historię nazywa. Ale Marku, nim przejdziemy do omówienia serialu, to ja bym ci chciał zadać takie dwa pytania. To też będzie kontrowersyjna kwestia, może dla wielu osób obrazoburcza, ale no wiesz, nie mam wątpliwości, że Tolkien wielkim pisarzem był, ale nie masz wrażenia, że to współczesne fantasy za mocno na nim bazuje. To znaczy, można nawet dojść do wniosku, że nie byłoby fantasy współczesnego, zarówno tego, które jest wyrażane przez świat gier, ale też literatury, bez Tolkiena właśnie. Bez Tolkiena nie powstałby na przykład Wiedźmin. Bez Tolkiena nie powstałyby, nie wiem, seria Heroes i dziesiątki innych związanych ze światem fantasy.
No, odpowiem tak, rozważę, na dwoje babka wróżyła, bo tak, to prawda, wymieniłeś tytuły, które w jakimś tam stopniu do Władcy Pierścieni, do twórczości, w ogóle do twórczości Tolkiena nawiązują. No ale ja nie o to mam pretensje, albo nie za to chwalę Tolkiena, że bazowały na nim produkcje, które się ostały. No bo Wiedźmin, bo te pozostałe tytuły, one jakoś funkcjonują. No w jakimś stopniu, bo znowu mówimy o mechanizmach władzy, kiedy sobie pomyślimy o całej epopei napisanej przez Martina, a później zekranizowanej oczywiście, tych sezonów, to nawet straciłem rachubę, ile było, to jednak, kiedy o ten tron sobie walczyli, to jednak w jakimś stopniu nawiązywało, no może nie bezpośrednio, nawet zupełnie nie bezpośrednio, ale samo śledzenie meandrów władzy, spisków, i tak dalej, toczonych tu cudzysłów w takim fałszywym średniowieczu, no to rzeczywiście w jakimś stopniu nawiązuje do twórczości Tolkiena. Ja nie, jakby jeśli się krzywię przy omawianiu fantasy, to krzywię się, kiedy mowa jest o takim fantasy produkowanym seriami na kopy w dziesiątkach tomów, bo to się stało pewnym przekleństwem, moim zdaniem, literatury fantasy. Nie to, że został zbudowany pewien świat, pewien sposób narracji, ale to, że ludzie próbując nawiązywać do Tolkiena, do pewnej atmosfery, do pewnej wiedzy, do pewnych sposobów opowiadania, jakie może nie tyle stworzył, co przejął i eksploatował Tolkien, to ludzie próbując do tego nawiązać, niestety zaczęli tworzyć potworki. Ja specjalnie nie będę wymieniał takich wielgachnych cyklów, które się gdzieś dzieją, w jakichś królestwach. I wiecie państwo, to w sumie ja tak u mnie na półce, w tej chwili, kiedy mówię, to do państwa stoi kilka takich serii, przy niektórych poległem po prostu, bo nie byłem w stanie tego czytać, bo to jest miałkie, to jest opowieść o tym, że sobie wędruje rycerz albo samotnie, albo z drużyną, wędruje przez ten świat, tu kogoś łupnie, tam kogoś strzeli w ucho, tu kogoś przybije mieczem i sobie idzie, coś zdobywa, gdzieś przechodzi i wszystko się kończy dobrze albo niedobrze, to wtedy można napisać następną część. Marudzę, ale chodzi tak naprawdę o to, że to trochę intuicyjnie postępuje. Fantasy jest bardzo nierówne. Fantasy da się podzielić na literaturę, no nie chcę nadużywać słowa wybitną, ale taką po prostu dobrą, taką gęstą od znaczeń i po prostu, no, która przemawia do czytelnika, tuż obok, gdzieś oddzielona bardzo, bardzo cienką granicą, stoi literatura fantasy, której ja nie mogę przełknąć, której ludzie latają z mieczami, znaczy biegają z mieczami, nie wiadomo po co oni z tymi mieczami biegają, jak toczą jakieś bitwy, to w ogóle nie jest interesujące, bo to już czytałem 15, 16, jeśli nie 40 razy i to jest taka literaturka robiona troszeczkę pod zamówienie ludzi, którzy ciągle chcą czytać to samo, to samo, to samo. Ja w literaturze tego nie szukam. Szanuję, no może nie przesadnie, ale rozumiem, że jest taki typ czytelnika, który ciągle chce czytać to samo i właściwie niewiele mu potrzeba, znaczy na pewno nie trzeba mu płodozmianu, czyli on nie oczekuje tego, że będzie inaczej, wręcz przeciwnie, ma być tak samo, ma być kolejny książę, kolejny rycerz, kolejna wróżka, czarownica i tak dalej, i tak dalej. To się ma jakoś splatać i w ogóle ma być fajnie. Ja mam trochę inne oczekiwania, nie twierdzę, że lepsze. Po prostu ja lubię być w literaturze zaskakiwany, ale nie tym, czy rycerz wyskoczy z lewej czy z prawej strony, albo czy wyskoczy zza skały czy zza drzewa, bo to nie jest zaskoczenie. Ale lubię być zaskakiwany pewną opowieścią. I ja wiem, że Campbell twierdzi, że tak naprawdę cały czas opowiadamy tę samą historię, że zawsze to jest podróż bohatera, szczególnie w literaturze fantasy. Podróż albo odbyta rzeczywiście w sposób taki fizyczny, czasami jest to podróż odbyta w świecie ducha, ale zawsze jest to pewna podróż, pewna przemiana. Bohater na końcu opowieści jest inny niż na początku. To takie typowe wręcz jakby powiedzieć podstawy pisania opowieści, która może być wciągająca. I, no, i podsumowując tę nieco przydługą mowę, literatura fantasy jest bardzo, bardzo nierówna i ja są tytuły, które bardzo cenię, za które dałbym się pokroić, ale jako całość to literatura fantasy niestety mnie odrzuca. Mówię, jako całość. Z tej literatury wybieram sobie rodzynki i tam są naprawdę, dobrze powiem to, nawet są tam arcydzieła.
Podobnie jest z grami komputerowymi. To znaczy historie czasami fajnie przeniesione na grę, już w momencie, kiedy na przykład zanurzamy się w kampanię i poznajemy całą otoczkę, wiecie, no już robią się mniej ciekawe. Ja do fantazy mam taki stosunek deczko negatywny, to znaczy wydaje mi się, że to jest w tym głównym nurcie, w całości oczywiście, dość infantylne i proste i ta prostota sprawia, że te potworki się rodzą, bo wystarczy, wiesz, połączenie romansu rycerskiego z jakimś bestiariuszem i już w zasadzie każdy może to fantazy pisać. Przekleństwo Tolkiena nad fantazy wisi niemiłosiernie.
No tak, Piotrze, przerwę ci, ale ja się absolutnie z tobą zgadzam, tylko to jest, ta łatwość to jest pozór, bo przecież właśnie Tolkien nie mieszał romansu rycerskiego z bestiariuszem, tylko miał głęboką wiedzę dotyczącą tych spraw, o których pisał. On pewne kultury, pewne tradycje, pewne wyznania, pewne bestiariusze śledził jako naukowiec i on w tym siedział bardzo głęboko. I złudą jest pisanie, takie przekonanie wielu bardzo młodych piszących, że właśnie da się pomieszać to, o czym powiedziałeś, i jakaś tam książka powstanie, będzie sobie biegał ten rycerz, będzie fajnie, jakiś potwór się tam na niego wyskoczy, to się go pałą albo mieczem. Nie, nie, proszę państwa, to jest pozór. To się nie uda, nie może udać, a w każdym razie część czytelników to odrzuci i odrzuca. Ja też się spotykam z ludźmi, którzy mówią, nie, nie czytam fantasy, bo jest infantylna, wolę inne gatunki, ale niektóre wybrane pozycje z fantasy przyjmuję, biorę, są po prostu moje. Właśnie ta ułuda łatwości, to parcie przez niektórych do pisania za wszelką cenę. No bo Piotrze, żeby napisać dobry współczesny kryminał, no trzeba mieć jakąś minimalną wiedzę, o czym się pisze. Żeby napisać książkę science fiction, no to to science, nawet jeśli się jest przyszłościowe, to chociaż odrobinę tego science w głowie trzeba mieć. Inną gatunkową literaturę to trochę trzeba wiedzieć o rzeczywistości. Fantasy stwarza pozór, że nic nie trzeba wiedzieć, trochę jak mieczem się macha albo coś tam i właściwie można tworzyć dowolne fabuły. To jest naprawdę ułuda, to się po prostu nie uda, że tak sobie zrymuje.
Tak, poza tym mieliśmy bardzo dużo produkcji, wiesz, od Warcraftów, które są głęboko oparte na Tolkienie, po inne, na przykład była taka seria francuska, która po polsku się nazywała Kroniki Czarnego Księżyca i to na pozór było banalne, ale stworzono z tego zarąbistą grę, ale nie o grach dzisiaj mówimy. Marku, druga sprawa, nie wiem, czy przesuniesz sobie odpowiedź na koniec, bo to też tak jest bardziej taka klamrowa odpowiedź, ale wiesz, Władca Pierścieni, Hobbit też poniekąd, to są zjawiska kulturowe, klasyki same w sobie. I teraz, czy dopisując do tego nowe rozdziały, twórcy nie zaryzykowali już na samym początku, że wchodzą na bardzo cienki lód i że, wiesz, ewentualne niedoróbki czy nadróbki, w cudzysłowie, fani nie zostaną im wybaczone przez fanów. To jest tak, jak, wiesz, trochę z tymi nowymi częściami Gwiezdnych Wojen albo z tą dokręcaną, z dokręcanym prequelem do samych swoich, tak? Czyli nie ruszać kanonicznych dzieł. Bo ten efekt końcowy może bawić, ale też może niektórych obrazić. Czy twoim zdaniem wzięli to pod uwagę twórcy Pierścieni Władzy? Czy oni wiedzieli, co robią? Sądząc oczywiście po pierwszym sezonie, bo tylko ten jest dostępny.
Nie jest prosta odpowiedź na tak postawione pytanie, bo śledząc serial, doszedłem do wniosku, że oni starali się bazować na tym, co pozostało po Tolkienie, bo pamiętajmy, że Władca Pierścieni, czy też Hobbit, to nie są jedyne książki umieszczone w tym uniwersum i trochę informacji, na bazie których zbudowano serial Pierścienie Władzy, zaczerpnięte z różnych pozycji, one się pojawiają tam w tych pozycjach i na tej bazie próbowano coś ulepić, zbudować. I dlaczego to mam problemy z odpowiedzią na te pytania. Otóż moim zdaniem, albo to sobie moje zdanie zostawię na później, i fani twórczości Tolkiena bardzo szybko wychwycili, że w serialu, o którym dzisiaj mówimy, sporo rzeczy nie zgadza się z tym, o czym pisał Tolkien. Ja nawet, proszę Państwa, to są rzeczy tak szczegółowe, że nie będę nawet udawał, że o wszystkich wiem, bo nie wiem, ale z dużym zaciekawieniem czytałem komentarze i śladem sprawdzałem i bardzo często ludzie, którzy wsiąkli w świat tolkienowski, mają rację, wyciągając pewne, niedoróbki w treści filmu, pewne takie rzeczy, które się omsknęły. No ale tak drapię w głowę w tej chwili, bo przecież sama trylogia sfilmowana, ona też odchodziła w niektórych momentach od tolkienowskiego pierwowzoru. Tam, wiecie Państwo, jak dobrze poszukacie na YouTubie, znajdziecie moim zdaniem świetny film, który dokładnie, ale to chyba trwa z 2 godziny ten film, pokazuje, jak bardzo różni się film i książka, znaczy ta trylogia książkowa i trylogia filmowa, jakie są pomiędzy nimi różnice. I tych różnic jest w gruncie rzeczy całkiem sporo. Niektóre polegają na tym, że pewne wątki pominięto, niektóre odwołują się do tego, że pewne wątki troszeczkę zostały nagięte, przegięte, dogięte, to sobie Państwo wybierzcie. Ja nie jestem specjalistą od Śródziemia i w ogóle od spraw, które są poruszone na forach, ale czytałem to z zainteresowaniem. To świadczy o tym, że są ludzie, którzy się wyspecjalizowali w świecie tolkienowskim, którzy naprawdę wiedzą bardzo dużo na ten temat. Co więcej, wiem, co mówię, bo mam w rodzinie, i to takiej najbliższej, młodego człowieka, 16-letniego, który jak mi zaczął rzucać nazwami, opowiadać kto, gdzie, z kim, po co, dlaczego i tak dalej, przemaszerował i tak, no, byłem w ciężkim szoku, bo ja, który wyczytałem to wszystko do gruntu, on potrafi mi o tym powiedzieć. Zatem mamy sytuację taką, że ludzie bardzo dobrze śledzili to, co się pojawiło w postaci serialu i wyciągali, no, dobrze, zostanę przy słowie błędy, niech to będą błędy. I to jest pierwsza część, o której chciałem powiedzieć. Druga natomiast, ja ten serial oceniam też jako pewną opowieść. I jakby biorę w nawias te niedoróbki, które zarzucają miłośnicy Tolkiena, i biorę to w pewien nawias i jako opowieść, to ten serial się sprawdza. To też pewne zastrzeżenie. On się sprawdza, tylko on się bardzo, bardzo wolno rozkręca. To znaczy, na początku to się ciągnie i ciągnie. Nie, każdy odcinek, jest 8 odcinków w pierwszym sezonie, każdy odcinek ma ponad godzinę. I ta akcja na początku, to ona tak się toczy. Nie przyspiesza, no bo po co, bo mamy jeszcze dużo czasu. I w pewnym momencie ona wreszcie rusza i jest okej. Okay. Co więcej, ja Państwu zdradzę jeszcze jedną, straszna miała być to tajemnica, ale nie zostanie tajemnicą. Ten serial jest inspirujący, ale inspirujący w taki dziwny, pokrętny sposób. Ja po prostu oglądając czyjąś historię, w głowie dorabiam sobie różne rzeczy i w ten sposób serial fantasy posłużył mi, wyciągnąłem sobie kilka wątków z niego, przerobiłem po swojemu, co więcej, w ogóle jakby przefiltrowałem to wszystko i nagle pojawił mi się pewien wątek do powieści z gatunku space opera. On w niczym nie przypomina tego, co się działo w serialu, ale serial był mnie w stanie zainspirować. Dzięki temu serialowi wymyśliłem pewną rzecz. To też jest pewna wartość. Jeżeli serial potrafi skłonić cię, szanowny oglądaczu, do ułożenia własnej historii, do przetrawienia tego, to znaczy, że on jakąś rolę spełnia. No ale jak Państwo zauważyli, ta moja odpowiedź jest taka właśnie rozdzielająca, to znaczy ja tak do końca nie potrafię dzisiaj powiedzieć, czy to jest dobry, czy to jest zły serial. Z punktu widzenia tych ludzi, którzy są wiernymi fanami Tolkiena, to jest zły serial, bo pewnych rzeczy po prostu nie przestrzega. Z punktu widzenia takich ludzi, którzy lubią szybką akcję, to jest taki sobie serial, bo on dopiero w pewnym momencie przyspiesza. Z punktu natomiast opowiedzianej historii, to ja bym go bronił.
Mhm. Ja też gdzieś się stawiam między tymi, może nie między, wiesz, na takim dalekim środku pomiędzy tymi wiernymi fanami Tolkiena, którzy cytują rodowód każdego władcy i co on tam zrobił, a twórcami na przykład Hobbita, którzy w ostatniej części zdemolowali to dzieło. To była obraza, to był policzek dla całej ekipy tolkienowców tak naprawdę. Nigdy się nie powinno to ukazać. Przejdźmy może jednak do oceny tego serialu, bo oceniamy te seriale sobie w taki charakterystyczny sposób, że każdy z nas podaje na przykład jakieś plusy, ujemne albo minusy dodatnie w liczbie trzech lub więcej. Ja tylko dodam jeszcze, że pierwszy odcinek Pierścieni Władzy miał, pierwszy sezon Pierścieni Władzy miał 8 odcinków, emisja kolejnego również 8-odcinkowego cyklu przewidziana jest na rok 2024. W dużym skrócie rozgrywa się to wszystko na tysiące lat przed wydarzeniami ukazanymi w Hobbicie i Władcy Pierścieni i jeszcze przed wykuciem tytułowych pierścieni, z których jeden oczywiście miał Frodo, ale ponieważ opowieść dotyczy istot nie będących ludźmi, długowiecznych, to mimo tych tysięcy lat mamy do czynienia z bohaterami znanymi z oryginału. Na przykład z Galadrielą, tak? Ale przejdźmy do rzeczy. Przejdźmy, Marku, do tych naszych minusów i plusów. To może ja zacznę. Pierwszy minus Pierścieni Władzy, zbyt duża ilość wątków, według mnie. Jest ich za dużo. Prócz tych głównych, związanych z Galadrielą i zasadniczymi wydarzeniami, mamy też wątki poboczne i to momentami boli. Co prawda, pewnie gdzieś tam w drugim, trzecim sezonie one się nam wszystkie poprzecinają i ułożą w jakąś opowieść. Natomiast teraz, wiesz, jest tak, że mamy tych historii mnóstwo. One są osadzone w bardzo rozległym świecie i poznajemy historię na przykład pani Zielarki i czarnoskórego elfa, historię miłosną, która mówi o jakimś tam mezaliansie, a potem w tej historii pojawia nam się wątek poboczny, znaczy jakby to powiedzieć, kolejny wątek, tak, dodatkowy, podwątek o jej syna, który coś tam znalazł. Albo mamy Isildura i jego wątek ogólny, który się rozłamuje na jego wątek miłosny. Jest tego, powiem ci, za dużo. Za dużo jak na nerwy przeciętnego zjadacza seriali, bo to nam się po prostu toczy, tak jak powiedziałeś, toczy. Wskutek czego ten główny problem nam się rozjeżdża. Główny problem, główna oś. Tego staje się taka mętna, że my mamy tam historię i wiesz, najgorsze w tym wszystkim jest to, że te opowieści poboczne nie wciągają. One są bardzo naiwne. Z mojego punktu widzenia. Nawet powiem szczerze, momentami niepotrzebne absolutnie. Można dojść do wniosku, że skoro to wszystko się będzie tak przyciągało, to Pierścienie Władzy będą trwały, wiesz, dekady, zanim my dojdziemy do końca. Nie wiem, co ty o tym powiesz.
Ja nie mam takiego wrażenia. Uważam, że te wątki poboczne są potrzebne, natomiast jakby to powiem to prosto. One właśnie są przeciągane. Gdyby montaż tego filmu, ale zatem też pewien scenariusz do tego filmu, do tego serialu, był napisany tak, jak ja bym sobie to wymarzył, to rzeczy by się toczyły szybciej. I być może to przeszkadza tobie w śledzeniu, że nie dość, że jest dużo wątków, to one
są
się,
mdłe jeszcze, wiesz.
One się ślimaczą. Przede wszystkim, wiesz, mdłe, nie mdłe, no to pewno będzie można ocenić z perspektywy, ale one się ślimaczą. I my oczywiście jesteśmy wyposażeni w wiedzę, bo to, tak jak powiedziałeś, Piotrze, serial toczy się w drugiej erze Śródziemia, więc na tysiące lat przed tym, co pojawi się we Władcy Pierścieni. Pierścień ten, który chodzi w głównej trylogii, jeszcze nie został wykuty. W samym serialu widzimy wykucie trzech pierścieni, ale trzech pierścieni elfów. To, że one się różnią od tego pierścienia, którym później opiekował i tak dalej, najpierw Gollum, a później Frodo, no to różnią się, oczywiście różnią się, ale ciekawe jest to, że my nagle spotykamy być może przyszłych hobbitów, przecież ewidentnie te ludki małe, które się tam takim trochę koczowniczy tryb życia prowadzą, to gdzieś tam za tysiące lat wypączkuje to wszystko pewno w przodków, w ludzi, tych małych ludzi o owłosionych stopach. Więc mamy jeden wątek. Więc to się, jak ktoś zna całe Śródziemie, a w każdym razie pewne wątki ze Śródziemia, to się bawi nieźle, natomiast cały czas zostaje to, co podkreśliłeś, że to się toczy zbyt wolno. Moim zdaniem temu serialowi przeszkadza właśnie takie parcie na to, żeby zrobić milion sezonów Pierścieni Władzy. Ja bym wolał, żeby oni zrobili tych sezonów, nie wiem, 3-4, ale żeby to wszystko toczyło się szybciej. Tak samo, kiedy obserwujemy pewną gwiazdę spadającą na niebie i okazuje się, najpierw podejrzewamy, że przybywa nią zło, później się okazuje, że to zło jest gdzie indziej. Za dużo gadam. W każdym bądź razie bawimy się nieźle, wiedząc o tym, co się wydarzy, wiele tysięcy lat później, bawimy się nieźle, patrząc, jak się rodzi to, co później będzie ważne we Władcy Pierścieni. To jest ten element, który może przyciągać. Natomiast zdecydowanie, skoro jesteśmy przy złych rzeczach i ty powiedziałeś o tych złych rzeczach, ja się z tobą zgodzę. Moim zdaniem ten serial idzie na rekord sezonów, żartuję, ale w każdym razie ma duże szanse, znaczy, tym bardziej, że amerykańskie te sieci streamingowe, one mają taki paskudny zwyczaj kasowania seriali. Ja się boję, że w pewnym momencie oglądalność Pierścieni Władzy spadnie i tak zostaniemy z ręką w nocniku, oni po prostu przerwą i historia zostanie niedokończona, bo ona wyraźnie, to widać po końcu pierwszego sezonu, rozpisana jest na wiele sezonów i żeby ona się mogła skończyć i dopiąć i rzeczywiście stanowić punkt wyjścia później do tego, co się dzieje we Władcy Pierścieni, no to tych sezonów będą musieli natrzaskać całkiem sporo, jeśli to się będzie toczyło w tym tempie, w jakim toczy się w sezonie pierwszym. I tu rzeczywiście no nie sposób się, Piotrze, z tobą nie zgodzić. I ja też to odbieram jako minus tego serialu, że on, nie wiem, czy to scenarzysta, czy to reżyser, ktoś tam jakby zapałał chęcią, że to zrobimy dużo sezonów. To może być po pierwsze złudne, tak jak powiedziałem, tych mogą skasować serial. Po drugie, no to niestety nie zachęca ludzi przyzwyczajonych do współczesnego kina, w którym no pewne rzeczy dzieją się szybciej. Ja kiedyś, proszę Państwa, zupełnie teraz robię sobie taką wycieczkę na bok, próbowałem oglądać filmy sensacyjne z lat 70. i 80. To się daje obejrzeć, ale to się tak pod względem właśnie pewnej dynamiki zupełnie nie umywa do tego, co się dzieje w serialach sensacyjnych, serialach akcji robionych współcześnie. My siłą rzeczy przyzwyczajamy się do pewnego sposobu narracji i już tego starszego, no jest nam ciężko przyjąć ten starszy sposób opowiadania. Więc zgadzam się z tobą, Piotrze, to jest serial, który toczy się zbyt wolno.
Tak, może gdyby, wiesz, bardziej wciągające były te wątki poboczne, że gdyby chodziło o coś bardziej, że tak powiem, strasznego, fantastycznego i tak dalej. Tutaj natomiast one są dość mdłe i będę bronił tej mojej opinii, że to w dużej mierze jest w pierwszych, no nie chcę powiedzieć, sezonach, odcinkach, serial obyczajowo, nie wiem, miłosny, z wątkiem fantastycznym, tak naprawdę. Przypomina nieco też takie te seriale, wiesz, jak powiedziałeś, takie oparte o intrygi. Intrygi pałacowe, tego też jest sporo, ale nie będę tego rozwijał, bo może jeszcze będzie jakaś sposobność, żeby o tym powiedzieć. Czekam na twój plus o minus.
Plus o minus? Wiesz co, to ja... Dobrze, zostanę jeszcze przy minusach. Mnie nie do końca przekonuje obraz tego królestwa na wyspie. Myślę, że jeśli się pojawiają zarzuty odnośnie scenografii, bo takie się na różnych forach internetowych, no pojawia ich się sporo zarzutów, że tam człowiek odpowiedzialny za kostiumy, za scenografię, no tam chyba podkradał coś, nie, to już jest właściwie oskarżenie. Nie, więc po prostu zrobił to źle. Mnie aż tak bardzo to nie przeszkadzało, niemniej powiem ci, że jeśli miałbym wytypować najmniej przekonujący wątek, to królestwo, które właśnie jest na tej wyspie, do którego trafia nasza elfka wojowniczka i tajemniczy mężczyzna, który no być może jest królem południa, krainy południa, a być może nie, którego los ich łączy na środku morza, czyli naszą elfkę i tego człowieka. Oni tam trafiają, tam są takie wątki związane z człowiekiem, który dowodzi flotą, no to się trochę i na strażnicy morza, no, i tak dalej. Takie, to mi się wydaje mdłe. Oczywiście to jest potrzebne, dla całej fabuły filmu jest to niezbędne, ale te fragmenty filmu oglądałem bez przyjemności, bo to i to królestwo było jakieś takie mdłe i te problemy, które oni mieli, nienawidzili elfów na przykład, no, mieli prawo, no oczywiście, tylko tak do końca to my nie wiemy, dlaczego oni ich tak nienawidzili i tak dalej, więc no cóż, to byłby taki minus, minuso plus. Później rozumiem, że przejdziemy do pluso minusów, ale zaciemniam. W każdym razie, jeśli miałbym się wykrzywiać, to właśnie na to królestwo. Nie podobał mi się ten wątek. Nie to, że nie powinien istnieć, tylko myślę, że był niedopracowany. Nie lubię go.
Tak, zgadzam się tutaj. Niestety się zgadzam. Zaraz może do tego przejdę w swoim kolejnym plus o minusie, natomiast co mnie tak troszeczkę odrzuciło od Pierścieni Władzy? Nieepickość i idące z nią zadęcie. Na czym to polega? Otóż nie jest to widowisko epickie. Może ono w tym kierunku zmierza, natomiast czegoś takiego tam brak. Nie czujemy atmosfery zbliżającej się grozy, ani wielkiego konfliktu tak naprawdę. Stąd trzeba było dodać jakoś tej historii powagi poprzez jakieś, wiesz, wątki bohaterskie wskazujące na rangę uczestników tej opowieści. I mamy bardzo dziwne kreacje, udowadniające nam taką starą prawdę chyba, którą powiedział Napoleon, że od wzniosłości do śmieszności tylko jeden krok. I oczywiście tutaj mój główny zarzut o zadęcie skierowany jest w stronę Galadrieli. Owszem, nie gra ta aktorka człowieka. Może elfy są takie zimne i mechaniczne, ale na Boga, to jest główna bohaterka. I czasami ta śmieszność pojawia się też u innych bohaterów, właśnie u wspomnianych wyspiarzy. I nie wiem dlaczego, powiem, strasznie mierził mnie ten wątek Isildura, jego ojca, i kiedy oni pokazali to szkolenie wojskowe tych marynarzy i te hasła motywacyjne rzucane, morze ma zawsze rację, to ja powiem ci szczerze, ukisłem. Powiedziałem, że tu już nic dobrego się nie wydarzy. Także to zadęcie i ten brak epickości to mój drugi minus.
Tak, to prawda. Coś z tą epickością szwankuje. Ona troszeczkę próbuje być podkręcana wątkiem tego przybysza z gwiazd i tych, który jest może dobry, może zły. Powiem tak, ale dobrze, to będzie do plusów. A jeszcze może powiem o minusach. Myślę, że no dobrze, powiem to. Myślę, że niesłychanie antypatyczną i głupią w gruncie rzeczy postacią jest król elfów. On mnie kilka razy doprowadził wręcz do, wygłaszając różnego rodzaju tyrady głupie i w gruncie rzeczy prostackie, gdzie on pouczał zarówno naszą uroczą, jasnowłosą elfkę, która była wojowniczką i która wiedziała, różnych rzeczy mogła nie wiedzieć, ale o co chodzi w fachu wojennym wiedziała, a on ją pouczał. To trochę tak jak Kim Il-sen albo jego następcy pouczają stolarzy, jak mają heblować, a pisarzy, jak mają pisać, a rolników, jak mają obsiewać. Tak ten król elfów, z racji tego, że był królem, opowiadał różnego rodzaju dyrdymały. Odpowiadał je na początku, w pierwszych odcinkach, ale opowiadał je również pod koniec, kiedy tam się rzecz już opiera o wykucie owych pierścieni, chociaż na początku nie wiadomo, że chodzi o wykucie pierścieni, bo może jakąś koronę albo coś takiego. I tenżeż król pierdzieli, i to są długie takie wątki pewnych dialogów, chociaż one właściwie są prawie monologami tego króla, i on nic mądrego nie mówi. To troszeczkę jakby słuchać takiego trepa, z czasów PRL-u, on tak pierdzieli, zamiast mówić, że może ma zawsze rację, jak tam pierdzielili w tym wątku wyspiarskim, tak on różne takie kocopały, takie komunały sadzi, to wszystko jest bardzo podniosłe, ale to na kilometr śmierdzi głupotą. Aż się dziwię, że rozmawiający z nim, no, jego pobratymcy nie są w stanie, no, rozumiem, że nie są w stanie królowi powiedzieć, że jest idiotą, ale jakoś zasugerować przynajmniej, że może się myli, to mogliby. Ja rozumiem, że rzecz jest dramatyczna, opiera się o to, że elfy być może wyginą, że jest poważne niebezpieczeństwo, ale no, wsadzamy gościa, który pierdzieli i no, bez końca pierdzieli po prostu i no, ja tego nie mogłem oglądać. To był taki wątek drugi po tej wyspie, który w jakiś sposób doprowadzał mnie jednak do szału. No wiem, że przyczepianie się do postaci filmowej, do postaci fikcyjnej, która jest tam obsadzona, to może nie jest najbardziej subtelna ocena, na którą byłoby mnie stać. Niemniej jednak ten wątek zdrażnił mnie do tego stopnia, że musiałem o nim powiedzieć.
Tak, i ja tutaj wrócę teraz do mojego minusa numer 3. On się wiąże też z tym, co już powiedziałeś. Ja to określam jako herkulesowatość. Pod tym oryginalnym terminem rozumiem tendencję twórców kina fantasy do zmierzania w stronę takiego bardzo ujednoliconego sposobu przedstawiania świata. I taki miks stylistyki z antycznej ze średniowieczną, no, mamy w Pierścieniach Władzy. A jeżeli chodzi o jakieś bardziej fikuśne postacie, to się pojawiają zaczerpnięcia z tej orientalnej stylistyki. Oglądając Pierścienie mam wrażenie, jakbym oglądał po prostu trochę Herkulesa z Kerwinem Sorbo albo Ksenę, wojowniczą księżniczkę, i momentami to jest mi trudno po prostu sobie uświadomić, że to jest jednak inne uniwersum, bardziej magiczne, to takie na wyższym poziomie. To nie są żadne amerykańskie głupoty, to jest przecież coś, co się opiera o Tolkiena. A tutaj bach, wiesz, wszystko jest tam bardzo podobne, nieoryginalne, chociaż wyprodukowane za ogromne pieniądze. Świat przedstawiony nie zachwyca, wydaje się ma oryginalny, nie chce się tam być. Jak sobie przypomnisz, wiesz, Władcy Pierścieni, kiedy się pamięta wiele, wiele miejsc, na przykład wioskę elfów, domy hobbitów, przepraszam, nie wioskę elfów, tylko królestwo elfów, czy też domki hobbitów, w których każdy by z nas z chęcią zamieszkał, no to mamy jakieś wspomnienia, tak? A tutaj jest zupełnie inaczej. To nie przyciąga, absolutnie.
No, bo tu hobbici są na razie, ludem koczowniczym, tak.
Natomiast, wiesz, nie mam wrażenia, że jesteśmy wśród ziemi, tylko w jakiejś kolejnej tandetnej produkcji. Może to jest po prostu taki wymóg i to jest specjalnie zrobione, bo amerykański widz czegoś takiego wymaga. Natomiast dla mnie to jest chłam straszny, trudny do zaakceptowania. I w tej wersji wizualnej mnie Pierścienie zawodzą na całego. Jest tylko kilka scen, które mogą wzbudzić zaciekawienie. I ten film przede wszystkim nie buduje klimatu. Po pewnym czasie to się wszystko wydaje podobne. Wiesz, jesteśmy w tak rozbudowanym uniwersum. Niektóre rzeczy powinny się od siebie różnić stylistycznie. Nie powinny być tak ujednolicone. A tam, pomimo tej, nie wiem jak to teraz powiedzieć, pomimo tej dużej dawki politycznej poprawności, nie zadbano mimo wszystko o elementy takie jak dekoracje. To wszystko jest na jedno kopy. To mówię, tak jakbyście Herkulesa oglądali, tylko w innym wydaniu, trochę inne.
Troszkę lepsze. No, nie przesadzaj, Piotrze, to jest herkulesowatość, zgadzam się. Ale aż tak tandetne jak w Herkulesie nie jest, co nie znaczy, że jest dobre.
Tak samo jest w Wiedźminie, wiesz. To wszystko jest na jedno kopyto. To się niczym nie różni. To robią prawdopodobnie jedne osoby albo takie, które są ze sobą blisko związane. I to widać także w scenach walki. Słabe to jest. I ten brak napięcia jest chyba elementarnym, głównym minusem tego serialu.
To co? Teraz chyba porozmawiamy o plusach. O plusach ujemnych, tak? No, powiem tak. pomimo tego, że ten serial się toczy, toczy i toczy, to on... Albo ja jestem taki naiwny, albo... Ja się jednak dałem zwieść co do tego, kto jest dobry, kto jest zły, kto tak naprawdę jest... Oczywiście tego nie powiem. Kto tak naprawdę jest Sauronem, przyszłym Sauronem, no w każdym razie komu się tam marzy tego rodzaju aktywność. Dałem się zwieść i myślę, że to robią dosyć, zrobili dosyć sprawnie, ale no, żeby to poczytywać za zasługę wielką, to nie, no nie przesadzajmy. To po prostu jest odpowiednia manipulacja. Powiem drugi plus, jest kilka fajnych krajobrazów w tym filmie, no ale umówmy się, proszę Państwa, w dobie współczesnej kinematografii, wykreowanie na CGI różnego rodzaju takich, no, budzących pewien zachwyt krajobrazów, to nie jest wielka sztuka i chyba nie tego oczekujemy po serialu fantasy, żeby nas czarował widokami. Tym bardziej, że no, jak sobie Państwo porównacie widoki z oryginalnej tej trylogii Władca Pierścieni, no to, jakby to Państwu powiedzieć, no to jeszcze trochę brakuje. Natomiast rzeczywiście w samym serialu kilka takich fajnych widoków się pojawia. No to też można, na bezrybiu i rak ryba, no więc trochę i to można uznać za plus.
Nie wiem, czy ja mam plusy, szczerze mówiąc. Znaczy nie, ja nie uważam, że to jest aż tak złe. Natomiast, wiesz, plusem tego serialu dla mnie jest to, że tą historię, kiedybym sobie wyobraził, albo kiedybym ją przeczytał, to byłaby w pełni akceptowalna. Natomiast w takiej wersji...
Zgoda, pełna zgoda, Piotrze, tak.
W takiej wersji, jak ona jest przedstawiona, to jest po prostu nudna. Nudna, momentami wręcz odpychająca. Czy to jest złe? Nie, to nie jest złe. Natomiast, wiesz, jak na produkcję tego kalibru należałoby się spodziewać czegoś więcej? Prosta sprawa. Każda produkcja fantasy tworzy klimat. Jeżeli go nie tworzy, no to lipa, jest źle. Tutaj klimatu nie ma, niestety. Sami wiecie, niektóre gry, niektóre stare gry osadzone w klimacie fantasy taki klimat tworzyły. Czym? Nie wiem, historią, bohaterami. Tutaj to wszystko zawodzi. Zawodzi także na takim, ja już chyba powiedziałem o tym, że wiesz, z jednej strony no, jesteśmy wśród ziemi w krainie, która jest magiczna, która ma się różnić od naszej rzeczywistości. A z drugiej mamy dość siermiężną rzeczywistość przedstawioną jeszcze w taki sposób, który budzi wiele wątpliwości. Połączone jest to wszystko z tym, co powiedziałem, z tym takim nachalnym, nie wiem, patosem momentami. I wiesz, już ja miałem problem naprawdę przy tych ostatnich odcinkach, żeby to wszystko traktować poważnie. Plusem natomiast może być też to, że w pewnym momencie możemy się zorientować, że to tak naprawdę jest zupełny wstęp. Problem tylko w tym, czy oni zdołają się zebrać ze swoimi mocami produkcyjnymi, żeby stworzyć drugi sezon tak atrakcyjny, żeby zachęcić tych malkontentów wszystkich, którzy się odezwali w pierwszej części, bo tak naprawdę, wiesz, tych 8 odcinków to jest dopiero wstęp do czegoś. I tam mam opowiedzianą historię, która jest momentami mdła, momentami tam taka trochę zadęta, ale mimo wszystko to się jakoś klei. Jeżeli im się to uda w tej drugiej części, a nie wiemy, czy się uda, bo to dopiero wejdzie, no to myślę, że dopiero wtedy będziemy mogli ten serial ocenić. To jest chyba plus. Ale powiem ci jeszcze jedną rzecz. Może to zabrzmi dla ciebie i dla wielu jak herezja, ale jeżeli idzie o Władcy Pierścieni, to moją ulubioną wersją jest bodajże ta z 1978 roku, zrealizowana w takiej mieszanej, częściowo animowanej technice. Bo ona zostawia dużo dla wyobraźni. Poza tym jest mroczna, miejscami przerażająca. Pierścienie Władzy przerażające nie są, wręcz przeciwnie. Brak tam wątku horrorowego. On oczywiście we Władcy Pierścieni jest obecny, ale to jest już zupełnie inna kwestia, trzeba ją oceniać z innej perspektywy. I powiem ci, powtórzę w zasadzie to, co powiedziałem, że wolałbym przeczytać historię Pierścieni Władzy, niż to oglądać.
Tak, chyba masz rację. A ja w sobie w tak zwanym międzyczasie przypomniałem o jeszcze jednym minusie. On jest w sumie bardzo podobny do tego ostatniego, który poruszyłem odnośnie Władcy Elfów, bo podobnie denerwującą postacią jest Władca Krasnoludów. I ja się zastanawiam po prostu, bo to jest, no, ja wiem, że skleroza to jest jakby pochwała sklerozy, czyli jak już jest stary władca, to musi być koniecznie idiotą. I tu mamy z tego rodzaju sytuacją do czynienia i w dodatku obudowaną wiecie państwo, no czy to wszystko trzeba obudować pewnym takim mistycyzmem albo w każdym razie takim uzasadnieniem, że my elfów nie lubimy, w związku z tym nie będziemy i wywalamy. Wywalamy elfa czy półelfa, wywalamy ze swojego królestwa. Tak, ale Władca Krasnoludów, który ma syna i syn przyjaźni się z elfem, no Władca Krasnoludów okazuje się w gruncie rzeczy takim tępym kołem, który właściwie nie wiadomo dlaczego to robi, co robi, no sobie państwo obejrzyjcie i być może to się oczywiście, albo nie, wyjaśni, może to chodzi rzeczywiście tylko i wyłącznie o sklerozę, ale to są takie wątki, wiecie państwo, które... No, o dobre, one zaistniały, ale część się zastanawia, no właściwie dlaczego zaistniały. To sobie państwo odpowiecie sami. Ja teraz staram się gorączkowo wyszukać coś dobrego jeszcze w tym filmie. Śmieję się, ja już dokładnie wiem, co jeszcze dobrego chciałbym wyciągnąć. Otóż to jest bardzo niekonkretny plus, ale i wspomniałem o nim we wstępie. To jest film, który kilka razy mnie zainspirował. Wspomniałem o tym space operowej inspiracji. W kilku innych momentach inspiracja nie polega na tym, że jakby bierzecie sobie coś, co wymyślili inni. Raczej na tym, że porusza jakąś taką strunę w waszej pisarskiej czy twórczej duszy i człowiek sobie mówi, wow, patrzę na coś zupełnie inaczej, ale no, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało w ten sposób, że to jest tak wielkie arcydzieło, że po prostu jest... Nie, myślę, że ta inspiracja wynikała z tego, że tam jest tyle wątków poruszonych, że człowiek automatycznie uruchamia wyobraźnię. Znaczy, ponieważ one są niedopowiedziane, niedokręcone, niedopięte, no, taka już uroda seriali, szczególnie seriali zaplanowanych, jak powiedziałem, na 1000 sezonów, bo potępie tego pierwszego sezonu tak można by prorokować. W związku z tym tam się pojawia szereg niedopowiedzeń i tu mnie przynajmniej natychmiast uruchamia się wyobraźnia. Ja natychmiast dopisuję sobie odpowiednie wątki, to dopisuję weźmy w cudzysłów i stąd się być może bierze ta magiczna moc, dla mnie magiczna moc inspiracyjna. No ale umówmy się też, że większość ludzi nie ogląda serialu Pierścienie Władzy po to, żeby się zainspirować, tylko po to, żeby przeżyć jakąś fajną historię. W związku z tym ten plus, który w tej chwili wymieniam, on jest, no weźmy go w nawias, a w każdym razie jest mocno wątpliwy, bo mało praktyczny tak naprawdę dla publiczności, która ogląda serial nie po to, żeby się inspirować, tylko po to, żeby przeżyć fajną historię. I ja nie wiem, czy ona jest do końca fajna. Ona dobrze rokuje, pomimo że tak wolno rozwija się ten serial, ona dobrze rokuje. To znaczy, z tego da się jeszcze ukulać całkiem fajną historię, ale nie w tym tempie. No, błagam, no, w tym tempie naprawdę mamy szansę na 10 sezonów. Powiedziałem wcześniej o 1000, no dobrze, może nie 1000, a 10 to minimum. Kto wie, czy ktoś tam nie wpadnie na pomysł, żeby ukulać jeszcze więcej. Cała nadzieja w tym, że to jednak oglądający pełnią rolę takiego najważniejszego cenzora i w pewnym momencie mogą po prostu odmówić oglądania nudnej historii, która się toczy i toczy w nieskończoność. Ale to z kolei jest kolejny kwas, no bo ja nie lubię historii nieskończonych. Tak jak mówiłem w ostatnim wydaniu, nienawidzę producentów serialu Colony za to, że go przerwali w najmniej odpowiednim momencie, boję się, że Pierścienie Władzy, jak się oglądalność nie sprawdzi, to również mogą zostać przerwane i co państwo zrobicie wtedy? Nic. Będziecie sobie musieli uruchomić wyobraźnię. Ja boleję nad tym, co wyprawiają platformy streamingowe, bo kiedyś istniał taki bardzo, z mojego punktu widzenia, bardzo sympatyczny zwyczaj, że jak się serial kończył, to kręcono taki albo pełnometrażowy film telewizyjny, albo taki podwójny odcinek i kończono, zamykano wątki. Tak się zdarzyło, no, żeby daleko nie szukać. Pamiętacie państwo taki film kończący Alfa? Tego Alfa, który polował na koty? Był taki, był serial, a później był odcinek zamykający. Kiedy był taki serial Far Escape, on też doczekał się filmu, który zamykał wątki, bo w pewnym momencie produkcja serialu przestała się opłacać. Bardzo dużo filmów kończyło się takimi zamknięciami. W tej chwili nikt się tym nie przejmuje. Wszyscy państwa w nosie mają, żeby nie powiedzieć gorzej. I nie robi się zamknięć, nie robi się zakończeń seriali. Seriale się po prostu kasuje i troszeczkę jest tak, jak z Misiem z Okienka w latach komuny, kiedy w pewnym momencie okienko Misia z Okienka się zamknęło i niebacznie na wizję, to taka legenda miejska, ale podobno na wizję poszło hasło: a teraz, kochane dzieci, pocałujcie mnie w dupę. To mniej więcej tak traktują nas twórcy seriali.
Tak, to ponoć jest miejska legenda, ale ja mogę potwierdzić, bo ja byłem tym misiem, tak się mówi. Wiesz co, jeszcze jest jedna rzecz. Takim niewątpliwym plusem Tolkiena jest to, że on przedstawia nam bardzo zróżnicowany świat. I w tym świecie ta różnorodność ras, kultur jest widoczna. Kiedy czytamy, to widzimy, nawet na realizacjach filmowych widzimy, że oni się między sobą różnią, tak? Czyli tam jedna rasa jest inna od drugiej pod tym czy innym względem. Natomiast ja mam takie wrażenie, że w tych Pierścieniach Władzy to widzimy tylko po prostu różnie przebranych ludzi. Różnie ucharakteryzowanych, no i to po prostu nie bawi, to nie wciąga. Jeżeli oni tego nie poprawią, to naprawdę się wszystko źle skończy. Przy czym, tak jak powiedziałeś, ja wcale nie uważam, że to jest aż tak złe, jak niektórzy po tym pojechali, jak to się mówi, jak masełkiem po chlebie na YouTubie, że to jest w ogóle jakaś tam zgroza, że przestępstwo. Nie, 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 były znacznie gorsze seriale, są znacznie gorsze seriale i będą. Natomiast tutaj chyba, wiesz, to była też tak trochę zemsta dla najbogatszego człowieka świata, który dzierży tą platformę, która Pierścienie wyprodukowała, że on sobie na coś takiego pozwolił, a powinien to zostawić w spokoju, skoro nie wie, jak to się robi, tak? Także może w tym cały, jak to się mówi, sęk i pies pogrzebany. Marku, a co za tydzień? Chyba, że chcesz coś dodać.
Nie, myślę, że się już nie pastwę nad tym serialem. Tak jak powiedziałeś, ta dzisiejsza audycja ma to do siebie, że każdy z nas się trochę gryzie w język, bo chciałby powiedzieć o niedociągnięciach tego serialu jak najwięcej, a z drugiej strony, powiedziałeś to zresztą, mamy świadomość, że to nie jest naprawdę bardzo zły serial. To naprawdę zadbano o pewne sprawy, on się toczy, on jest w miarę logiczny, tam dziur powiedzmy takich narracyjnych jest mało, psychologicznie bywa poprawny i to jest pewna historia, tak jak powiedzieliśmy, która się toczy i która rokuje. Niemniej jednak te wszystkie minusy, o których w dzisiejszej audycji powiedzieliśmy, no one jednak psują przyjemność z oglądania tego serialu i budzą poważne wątpliwości, czy ta przyjemność w drugim sezonie nam się poprawi. Bo, no, ale dobra, zostawmy to, zostawmy, bo jak będziemy wróżyć z fusów, to nic dobrego z tego nie będzie.
Ja może tylko dodam jeszcze coś takiego, że wiesz, pamiętasz jak była Duna, ta zrealizowana w latach, znaczy w latach to nie pamiętam, których, przez Lyncha, który potem się do tego nie chciał przyznać i tam mieliśmy przedstawioną ją w pełnej rozciągłości, czyli mieliśmy te wszystkie dialogi, dialogi, te wszystkie intrygi i tak dalej. I to było tak cholernie nudne. No z jednej strony było w jakiś sposób dla niektórych urokliwe. W nowej Dune mamy pokazane znacznie mniej. Mamy mniej gadania, mamy dużo scen, mamy dużo mocnych scen. I one dają nam pole do działania wyobraźni. Te sceny zapadają nam w rozum, w umysł. I przede wszystkim są bardzo, bardzo estetyczne, tajemnicze. I to jest coś, z czego przykład, z czego wzór powinni brać twórcy Pierścieni Władzy. Stworzyć coś, co zapada w pamięć, nawet jeżeli jest krótkie, a nie robić z tego mody na sukces. Mody na sukces to takiej naprawdę kiepskiej. Gdzie
albo jak korony królów.
Tak, gdzie mamy kilka raz, które tak naprawdę różnią się tylko przebraniem.
Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, tak naprawdę wspomniałeś o tym serialu animowanym na podstawie Władcy Pierścieni. No powiem tak, on fajny był, tylko miał jedną zasadniczą wadę. Kończył się w połowie całej opowieści, a druga część nie została nigdy nakręcona. I to był ból z mojego punktu widzenia największy.
Tak, tak.
No cóż, że tak sobie wspólnie powiedzieliśmy. To za tydzień, myślę, że za tydzień weźmiemy się za serial polski. Ja już kiedyś o nim Państwu wspominałem, ale weźmiemy go z Piotrem wspólnie pod lupę. A serial nosi tytuł...
W labiryncie, nie, żartuję.
No tak, tak. Ale wiesz, jakbyśmy musieli to długo oglądać?
To fajne było.
Dwa sezony. Fajne było, byłeś młodym bardzo człowiekiem, to dlatego było fajne. Natomiast nasz serial nosi tytuł 1983. Występują tam wybitni polscy aktorzy. Żartuję, ale polscy aktorzy występują. No cóż, Piotrze, coś więcej mówimy, czy sobie zostawimy na za tydzień?
Nie, zostawimy sobie na za tydzień. Jeszcze chyba serialu polskiego nie było w tym filmotekarium wakacyjnym, jeżeli dobrze pamiętam, chyba że nie. Także będzie o czym opowiadać.
Pięknie Państwu dziękujemy i do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiamy.
Do usłyszenia.